Szaleć, to ja puściłem, no bo co, nie będziemy dokładnie, nie nagrywać, Jezus, prawda?
Wojtek, to jest odcinek w ogóle jeszcze, który, zapamiętaj mnie, zaloguję się w tym momencie do naszego...
One, five, two?
Yes.
Oh yeah. Powiedziałem po angielsku, ale nie pomyliłem się.
152.
Yes.
Witaj serdecznie, Wojtku.
Witam. No. Coś się tak zatrzymało.
Witam cię serdecznie w 122 odcinku Jestem Podcastu, czyli najpopularniejszego tak? polskiego podcastu publicystycznego w Polsce.
Z elementami technologicznymi.
Podcast komediowy. Podcast ale to jest nowość. To jest małymi dodatkami technologicznymi, tak.
To jest nowość, nie wiem czy wiecie, ale próbujemy wprowadzić nowy element. Tak. No, może być. Może
ja
być
mam coś. Temat. Mam temat szalony. Mam w ogóle mały follow-back odnośnie tego tematu, którego obiecałem, że już więcej nie będę poruszał, czyli robienia własnego serwera mailowego. Ale bardzo krótko, bo ja wiem, że pamiętam, że wtedy to był taki ciąg myśli, że ciężko było za mną podążyć.
Serwer mailowy is the new bezpieczeństwo.
Wojtek, otrzymałem maila i zaraz może, żeby nie być takim tym gołosłownym człowiekiem, to ja bym znalazł, od kogo otrzymałem tego maila.
Czy treść to jest taka oddaj mi moje 15 minut śmieciu?
Nie, słuchaj. Jest. Jacek Wysocki napisał maila. Jacek Wysocki mi napisał maila, ja napisałem, jakby zaraz powiem, o co chodzi. Ja odpisałem, że muszę się zastanowić, chyba tak zrobię i jakby odpowiadając już na to pytanie, czy coś zrobiłem, to tak zrobiłem i zaraz dojdę o co chodzi. Jacek napisał mi, żebym nie wymyślał i na wirtualnej Polsce można 30 zł na rok mieć własną domenę podpiętą, niby nielimitowane konto, ale tak naprawdę chyba 3 GB, normalne IMAP-owe. Do tego, jeśli chciałbym zrobić, żebyś ty na przykład miał tą domenę, to co lepsze, nie musisz płacić tych 30 zł ty. Ja po prostu mogę, jak już jestem użytkownikiem konta pro, to mogę ci po prostu tą domenę udostępnić konkretnemu użytkownikowi. I ten konkretny użytkownik może z tej domeny korzystać i też mieć takiego maila, czyli na przykład moglibyśmy za 30 zł na rok mieć domenę jesus.pl, maila jesus.pl, gdzie tylko ja na przykład te 30 zł na rok muszę zapłacić. Co jest całkiem spoko opcją. Z tym mailem jest parę problemów, niestety. I to są takie problemy, że on się, powiedzmy, nam ten mail nie do końca dobrze ładuje, czasami jakieś ma problemy. Ja nie jestem do końca przekonany, że to jest w ogóle najlepsze rozwiązanie, jeśli chodzi o user experience i jeśli chodzi o taki... nawet nie do końca wiem, jak... To nie do końca sprytnie działa tak, jak powinno działać. Bo ten mail mimo wszystko jest jakiś taki... powiedzmy sobie, że nie jest najlepszy. Ale ustalmy tak. Maile przychodzą. Nie może ich zarchiwizować, bo nie ma czegoś tego jak archiwizowanie.
Okej.
Okay. Jest to po prostu tak sobie, nie? I teraz...
Ale na pewno da się tą domenę
ja własną? Ja już ją nawet tam próbowałem podpiąć i tak dalej. Ale nie robiłem żadnych, Wojtek, na jesusowej domenie, więc wszystkie maile powinny
działać.
I to jest rozwiązanie, które pojawiło się na mailu i uważam, że to jest całkiem sprytne rozwiązanie, bo faktycznie te rzeczy, o których tutaj mowa, wszystkie są spełnione, nie jest to w Google, tak, więc wszystko jest okej. I...
Przepraszam, ja muszę zacytować jedną rzecz. Bo wlazłem w pomoc do poczty Wirtualna Polska. I uwaga. Przy wyborze swojej własnej domeny pamiętaj, że można łączyć ją ze swoim loginem. Na przykład domena małpaimprezowicz.pl przy połączeniu z twoim loginem, na przykład Rafał, tworzy swego rodzaju zdanie Rafał Imprezowicz. Uśmieszek z noskiem. Wyobraź sobie reakcję znajomych, gdy będziesz podawał im adres swojego konta pocztowego. Uśmieszek z noskiem. Podobnie przy bardziej oficjalnych domenach. Twój adres pocztowy może wyglądać na przykład jan.kowalski@biznespoczta.pl. Wybieram własne domeny. Dziękuję.
Okej. Okay. Jezus Maria. No, no wiesz, no ale to jest wirtualna Polska, tak? To, sam fakt, że możesz postawić własną domenę tam, to jest, uważam, że jakiś rodzaj szokers. A, jeszcze...
No, jest to na pewno krok do przodu, ale jakby wiesz, ja z racji, wiesz, a w ogóle to... Poczekaj.
To ty sprawdź, ja wiem, co...
Czy to na Onecie też można...
Jest jeden problem z tym, jeszcze z tym mailem na WP. Mimo tego, że on działa, ja dostaję maile i mogę sobie wejść, zobaczyć wszystkie wysłane maile, mam nawet w Sparku dodałem, to on nie zawsze się łączy. I co to oznacza? Że czasami nie mogę sprawdzić maila i nie wiem dlaczego. I najlepsze jest to, że zgłosiłem im, słuchajcie, jest taka sprawa, tutaj coś nie bangla, proszę dopisać do dewelopera. Ja chciałbym pisać, no ale wiecie, jakby to jest taka zwykła aplikacja do maili, nie? No i normalnie maile działają. No ale czasami po prostu to nie działa, no trudno. Z plusów, tak gdyby ktoś się zastanawiał, no nie? Z plusów. Jak płacisz 3 dychy, to nie dostajesz żadnego spamu.
Nie masz żadnych reklam na tym.
Masz dostęp
panelu.
Do poczty, kontaktów i kalendarza, czyli cały jakby zestaw. Dość sensownie. Mm-hmm. I ona, jeśli chodzi o pocztę, to myślę, że to jest całkiem dobre rozwiązanie, nie? Więc za tą cenę szczególnie, 30 zł to jest naprawdę super opcja, więc...
No, fajniej by było,
do końca
gdyby jeszcze działało,
to było,
nie?
Jakby, super. No,
to
ale
by było wtedy
wiesz,
spoko.
Kiedy działa? Bo ja w Sparku próbowałem dodać, nie? I tam nie za bardzo. Ale jak jest aplikacja wirtualnej Polski, wirtualnej poczty na iPhonesa, taka po prostu wirtualna coś tam poczta tego.
No.
I ona bangla na spokojnie, bez problemu. Nie dodawałem do iPhone'owej poczty, ale myślę, że też mogłyby tam być problemy, chociaż właściwie nie wiem. No i za 30 zł ustalmy. 30 zł na rok za pocztę to jest całkiem dobry wynik. No i wróciwszy do pracy następnego dnia, jeszcze porozmawiałem z Jackiem u nas w pracy, który jest od takich rzeczy jak serwery poczty, i Jacek mówi do mnie, Paweł, wiesz co, nie słuchał podcastu, po prostu kiedyś rzuciłem temat na Slacka firmowego.
Okay.
I mówi do mnie, bo wiesz co, bo ja mam taką pocztę, trzymam sobie, bo ja napisałem na Slacku firmowym, że mam tego VPS-a do oddania, bo chciałem maila zrobić, ale poległem. home.pl, czyli tam, gdzie możesz kupić między innymi domeny, mają też opcję poczty, że możesz sobie kupić pocztę. I teraz
te poczty od tych dostawców to zawsze są
tak,
bardzo...
Natomiast Jacek mówi, że tak.
To jest moja myśl w głowie pierwsza. Nie?
Ja powiedziałem to samo Jackowi, natomiast Jacek mówi, słuchaj, na home.pl jest nieźle. Jest naprawdę nieźle. On jeszcze ma jakąś starą, jakby powiedzmy, ofertę, więc naprawdę płaci niewiele pieniędzy, ale ja wszedłem, mówię, zachęcony opinią Jacka, sprawdzę, co home.pl i w jakiej cenie oferuje. Nie kupiłem tego, chociaż mam jedną domenę home.pl, którą trzymam i nie chcę mi się nigdy przenieść, więc po prostu to jest jedna domena, która tam wisi. I wchodzę, widzę personal email. Złotówka na miesiąc. Pojemność konta 20 GB, liczba skrzynek e-mail 1, filtry spamowe, bla, 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 załączniki bez limitu, bla, 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 bla. Serwer w Polsce, wszystko super. Alias może mieć jeden, powiedzmy, no ale masz za złotówkę 20 GB maila. Spoko. Natomiast nie rozwiązywało to problemu, który my, powiedzmy, mieliśmy, bo my nie jesteśmy personalni z racji tego, że my potrzebujemy mieć dwa maile w jednej domenie. Więc jest biznes e-mail, Wojtku. To jest poczta dla wymagających. Złotówka za miesiąc.
No. Okej.
I teraz zamawiając abonament, najlepsze jest to. Jest jakaś promocja w tym momencie. Jestem tego 100% świadomy, bo jak zamawiam na 12 miesięcy, to mam do zapłacenia 19 zł netto. Jak mam do zapłacenia na 24 miesiące, to 320 zł netto, więc już na pewno tam coś nie do końca tego. Ale pojemność konta 50 GB, liczba skrzynek e-mail bez limitu. Oznacza to, Wojtek, że możemy mieć dwie skrzynki po 25 GB, albo na przykład jedną skrzynkę 50, albo 10 skrzynek po 5 GB. Oczywiście multipoczta, czyli może być parę domen podpiętych, czyli coś, co dla mnie, no już dla ciebie mniej z perspektywy biznesowej powiedzmy, a dla mnie, no bo ja bym od razu tam wpiął więcej domen. Dodatkowe aliasy bez limitu. Więc To też jest superancka opcja. No, minus jest taki, że teraz jest 19 zł, ale za rok prawdopodobnie będzie co? Ze 160, no nie? Więc w tej perspektywie wirtualna Polska wygrywa. Także taki follow-up do tego, jeśli ktoś nie chce trzymać poczty na Gmailu, co jest absolutnie zrozumiałe, a potrzebuje mieć coś więcej, to home.pl jest jedną z opcji, drugą jest WP. Jeśli ktoś chciałby na przykład wydać trochę więcej pieniędzy i mieć samemu, ale naprawdę świetnego maila, no to Festmail cały czas za chyba 5 baksów jest najlepszym wyborem. I to jest tyle z tematów mailowych, więcej już tego tematu nie będę poruszał. My, Wojtek, prawdopodobnie zostaniemy po prostu na Gmailu, bo stosunek jakości do ceny jest najlepszy.
Dokładnie. Dostępność 99,99%.
Do tego Google Dysk, jak potrzebujemy, i wszystkie inne usługi Google'a, które tam są, z których raz na rok będziemy chcieli skorzystać, ale będziemy mogli, nie? Więc to jest taki follow-up mailowy, ale ja mam temat, do którego przychodziłem. Aha, z usług. Bo ja zacząłem trochę więcej pieniędzy wydawać niechcący.
Oho, taki nomadzizm, tak, ale pieniądz wydaje.
Szukałem czegoś do zakładek. To już mówiłem o tym chyba kiedyś. I szukałem czegoś do zakładek z racji tego, że znajduję w internecie fajne rzeczy, chciałbym, żeby mi nie ginęły. I mówiłem o pinboardzie chyba, że to jest taka usługa Polaka, bla, 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 bla. Ale pinboard interfejsowo, powiedzmy tak sobie, cena jest ok, bo tam chyba 20 parę baksów na rok, ale interfejsowo tak sobie. Więc stwierdziłem, że znajdę sobie coś, gdzie będę mógł na przykład wrzucić wszystkie rzeczy z Instapaper, wszystkie z moich zakładek, a ja miałem już bardzo dużo zakładek, na przykład jak znajdowałem fajny przepis na jedzenie, to wiesz, cyk, folder jedzenie, obiady, wrzucony, nie? Więc miałem już naprawdę bardzo dużo zakładek w przeglądarce i stwierdziłem, że muszę się tego trochę pozbyć. Miałem też, wiesz, usługi na przykład, nie? Albo listę rzeczy, które w internecie mógłbym sobie kupić. To już się rozrastało i rozrastało, więc stwierdziłem, okej, mam serwis, do którego mogę to wrzucić. Nazywa się Raindrop. Raindrop jest bardzo fajną aplikacją, która służy właśnie do wrzucania zakładek. Jest dość, powiedzmy, nowocześnie zrobiona.
Widziałem screeny, ładnie to wygląda. Dla mnie nieprzydatne, ale wygląda naprawdę nice.
Tak, i Raindrop pozwala dokładnie na to właśnie, o czym mówiłem, czyli wrzucenie zakładek. I teraz, jeśli ktoś nie potrzebuje wielu folderów, na przykład chce mieć dwa, albo nie chce robić zagnieżdżonych folderów, to wersja darmowa jest absolutnie spoko. I ja prawdopodobnie z wersji darmowej bym na spokojnie korzystał, bo wszystkie te funkcje, zagnieżdżone kolekcje są w wersji Pro, sugerowane tagi, gigabajt na własnego miejsca na co miesiąc i kopia zapasowa Dropbox. To są rzeczy, za które się płaci, jak masz Pro. Jak nie masz Pro, no to nie proponuję ci tagów, oh well. Nie masz tego gigabajta na wrzucenie własnej rzeczy, oh well, znowu. Nie masz kopii zapasowej na Dropboxie, a to akurat fajnie, bo tą kopię zapasową na Dropboxie on wrzuca jako plik HTML, więc możesz sobie go otworzyć i masz wszystkie linki w jednym miejscu. Taki, wiesz, u mnie to już 2 megabajty plik, w którym są po prostu linki. I zagnieżdżone kolekcje, czyli możesz mieć folder, folderze, 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 folderze. I to jest akurat dla mnie było bardzo ważne, więc zapłaciłem za to Pro, wrzuciłem, w tym momencie mam 2714 linków w tej aplikacji już. Ona nie robi jeszcze, ale jest w takim sugesterze, można tam wybrać, że chcesz taką funkcję, nie robi czegoś takiego, żeby trzymać wersję offline'owo tych rzeczy, które tam wrzucisz, ani nie cache'uje ich. Czyli jak na przykład mam jakiś, wchodzę sobie do folderu, tym na przykład czytanki, mam tutaj taki folder i wybieram sobie na przykład jakiś tam link, no nie? No i on niestety otwiera się w nowej karcie, nie otwiera się w tej aplikacji, więc jeśli się zmieniła treść, czy cokolwiek, no to się zmieniła treść i nie znajdziesz tego. Instapaper to cache'uje, więc to był plus. Ale stwierdziłem, że chcę mieć linki z Instapaper i trzymać je na Raindropie. Minus taki, okazało się, że Raindrop nie wspiera IFTTT.
Nie? To dziwne. Coraz więcej.
I oni mają to na roadmapie, ale nie wspierają. Więc była
A co byś chciał
i teraz
robić
już,
tym,
już
że
powiem.
Coś, jak coś nowego teraz pojawi, to
chciałbym robić coś takiego, bo docelowo chcę mieć wszystkie linki, które uważam za wartościowe na Raindropie, no bo to miałoby sens, nie? Plusem jest to, że kiedy jest. Raindrop na przykład poleci w kosmos, tak? Stwierdzą, a zamykamy to ten badziew, no to ja mam HTML zakładki na Dropboxie w formie takiej, że mogę zaimportować nawet do Firefoxa, jak już będzie źle. No ale chcę mieć w tym jednym miejscu wszystkie wartościowe linki z internetu. Co oznacza, że no jak na przykład chcę, mam wrzucony już tutaj eksport z Instapapera, ale kiedy dodam coś do nowego do Instapapera, to chciałbym mieć to w Raindropie, tak? Że jak znajdę coś, co chcę przeczytać, to chcę, żeby było w dwóch miejscach. W Raindropie jako archiwum i w Instapaper, dlatego że tam się wygodniej mi czyta.
Okej. Okay. Czyli aha, i byś z Raindropa puszował do Instapapera po prostu.
Chciałem robić w drugą stronę, żeby puszować, że wrzucam sobie do Instapaper, okay. Bo tam jest od razu ładniejszy taki nawet mini mechanizm zapisywania. A niestety, nie wiem, nie udało mi się tego zrobić, bo Raindrop nie wspiera IFTTT. Ale zrobiłem. Proszę wypolerować kuce.
Znowu ci.
Nie.
To wycisnąć syfy.
Okazuje się, że Raindrop wypuszcza z każdej z tej kolekcji, z każdego folderu wypuszcza RSS. Więc zrobiłem w drugą stronę. Dodaję do Raindropa, do folderu Instapaper i od razu, kiedy pojawi się jakaś. W ogóle niestety musiałem zrobić nowy folder, bo kiedy wrzuciłem Instapaper po prostu i żeby RSS synchronizowało, nagle zaczęło mi, wiesz, artykuły wrzucać na Instapaper szalone z jakiegoś 2013 roku, bo były w archiwum. Więc zrobiłem nowy folder, w którym jest pusty. I teraz, jeśli chcę na przykład, znajdę jakiś fajny artykuł, który chcę przeczytać i wiem, że będę chciał go przeczytać potem, dodaję go do Raindropa, do folderu do przeczytania i on automatycznie ląduje w moim Instapaperze. Więc ja chcąc potem iść do przeczytać ten tekst, idę do Instapapera, bo to jest moje miejsce docelowe do tego, żeby coś czytać, ale archiwum tych wszystkich linków mam w Raindropie, żeby móc je znaleźć. I co jest mega, Raindrop ma naprawdę zajebistą wyszukiwarkę, więc jak teraz piszę food na przykład w wyszukiwarce, to znajdzie mi od cholery, aha, teraz nie znalazło nic, bo szukałem w folderze, to znajdzie mi od cholery rzeczy. Food. Jezusie. Szuka w treści, szuka w opisie, szuka w tytule, od razu pokazuje foldery, więc bardzo, bardzo, bardzo mi się to podoba. Także Raindrop, jak ktoś potrzebuje dużo do zakładek, to polecam to miejsce. Ale zrobiłem.
Fajnie, bardzo dobrze, zrobiłeś to. Ja generalnie jakoś tak nie potrzebuję, ja zwykle ze względu na to, że wiesz, jestem Apple dedicated mocno, to po prostu jeżeli coś mi się tam trafi, to dorzucam do
lista
tego.
Lista czytelnia?
To się tam nazywa. To czytelnia, tak, czy po prostu zakładki i tego jest w cholerę, jest niepoukładane i tak nigdy tego nie czytam, więc jakby
rozumiem
wszystko
absolutnie.
Po staremu. Dodawałem do Pocketa i było to samo, więc
rozumiem to absolutnie. Ja po prostu chciałem mieć jedno miejsce, żeby mieć te wszystkie linki, bo wiele razy mi się zdarza, że potem szukam jakiegoś serwisu i nie mogę go znaleźć. A teraz jest o tyle fajnie, że jest
mam
link, mam tytuł i opis, no nie? I do tego tagi. No tagów jeszcze nie dodawałem żadnych, ale myślę, że w końcu do tego dojdzie, że dodam te hashtagi. Więc mogę po prostu na przykład wpisać, że chcę e-mail i od razu pokaże mi wszystkie rzeczy, które mają e-mail w tytule, a ja dodaję dużo rzeczy, które mają e-mail w tytule, więc... No.
Rozumiem to. To spoko. Jakby szanuję i jest to fajne rozwiązanie, jeżeli rzeczywiście ktoś aktywnie korzysta z RSS-ów, to brakowało
na Maca,
tego,
na Windowsa, na iPhonesa, na Android jest wszędzie i jest całkiem okej.
Okej. Aha, bo ja powiedziałem, że do RSS-ów, a to raczej jest do zakładek, nie? A nie do RSS-ów, w sensie nie jest to czytnik taki typowy, no bo to on wystawia sam RSS, no wiem, pokręciłem niepotrzebnie. Ja mam temat, kochany, i to jest temat, który bardzo ewoluował, bo między innymi wpłynął też na to, dlaczego jesteśmy dzisiaj,
trochę
a nie
tak
wczoraj
było.
Na przykład. Trochę tak było, ponieważ był to temat embargowany. I embargo spadło dzisiaj o godzinie 9 i zaczęła się jatka. ponieważ w piątek, już jakiś czas temu, nie wiem, czy ty dostałeś, ja na pewno dostałem zaproszenie na event tak zwany. A to tak jest z tymi eventami, że to trzeba się pojawiać, żeby później dostawać kolejne zaproszenia. Takie mam poczucie, że o ile gierki przychodzą jakby dość... jest luźny ten kwestia wysyłania gierek, tak rzeczywiście zapraszanie na eventy, no to już jest... Jak przychodzisz, jesteś aktywny, zrobisz 3 zdjęcia, to spoko, nie? I rzeczywiście dostałem zaproszenie na to, żeby pojawić się w Izumi Sushi w knajpie. W ogóle byłem pierwszy raz tam. Nie wiem, czy to taki temat, kto je ten nie.
Izumi?
Wiem, że to ciężki temat, ale Izumi Sushi. I to jest w okolicach, na ulicy Biały Kamień 4 dokładnie. I to jest knajpa, która jest urządzona w starej palmiarni. I tam faktycznie są palmy w środku. Więc i to jest bardzo duży budynek. Klimat, jak wchodzisz tylko do środka, klimat jest niesamowity. Normalnie jakbyś wszedł do jakiejś oranżerii.
Mówi się oranżady.
Są kwiaty. Przepraszam. Jakbyś wszedł do oranżady, że jest, wiesz, dużo bąbelków i w ogóle jest pomarańczowo. Dobre pomarańczowe. W każdym razie tam odbywał się event i rzeczywiście było bardzo spoko. Można było po pierwsze dowiedzieć się czegoś o samej grze. Pogadać z twórcami, bo był jedna dziewczyna z marketingu i koleś, który projektował poziomy. I z tym kolesiem żeśmy sobie dość, chyba byłem jednym z najbardziej aktywnych pytających na takim mini panelu, który był, bo podzielili nas na dwie grupy. Jedna właśnie była na panelu pytań i odpowiedzi, a później poszła sobie strzelać z łuku, takiego prawdziwego, a później jakby zamieniliśmy się grupami i poszliśmy my grać faktycznie w grę, mogliśmy sobie spędzić z nią pierwszą godzinkę, a mowa oczywiście o Horizon Zero Dawn i to jest gierka twórców między innymi Killzona, który on wychodził w momencie, kiedy wyszło PS4. I to była taka gierka, że wiesz, prawie że dorzucana do konsoli, no niemalże za darmo, bo bardzo często pojawiały się właśnie tego typu zestawy, że był Killzone i konsola. No i to była fajna gra, żeby pokazać, co ta konsola potrafi jeszcze wtedy. I natomiast no, nie był to jakiś super multi, wiesz, to taki typowy FPS, nie? Natomiast no, nie zażarł nigdy tak jak jakikolwiek Battlefield czy którykolwiek Call of Duty, nie? Ale ja tam się bawiłem nawet nieźle, nawet wyekspiłem sobie postać całkiem wysoko, miałem wysoki poziom i w ogóle grało się spoko, no bo to była jedna z niewielu gier, które się wtedy w ogóle ukazały, więc wiesz, no, nie było w co grać, więc graliśmy w Killzona, nie? Natomiast dla nich to było dość nietypowe odejście, no bo rzeczywiście Horizon jest grą z otwartym światem, czyli wiesz, no, tworzenie poziomów trochę inaczej wygląda niż jeżeli robisz zwykłego FPS-a, gdzie masz, wiesz, dobra, tu może wskoczyć, tutaj przejdzie, tutaj naciśnie guzik, otworzą się kolejne drzwi, zaraz się za nim zamkną, nigdy nie wróci do tej lokacji, więc możemy ją, wiesz, wykreślić i tak dalej, i tak dalej. Że jakby ta kwestia liniowości i doboru nie wiem, doboru tych, wiesz, lokacji, tak, czy sposobów poruszania się po lokacji jest bardzo ograniczona, no to tutaj, wiesz, otwarty świat, zupełnie inne podejście, bla, bla, bla. I generalnie byłem tam, było naprawdę super, event był bardzo fajnie zorganizowany i pograłem w gierkę i już mogłem liznąć trochę tego, czym Horizon jest. Natomiast dzisiaj rzeczywiście, jak zaczęły pojawiać się pierwsze recenzje, no to do mnie nawet nie przeczytałem żadnej recenzji, to jest zabawne. Nie przeczytałem ani jednej recenzji, ale już wiem, o co chodzi. Ludzie zaczęli opisywać tą grę i znaczy recenzować ją dość wysoko. Znaczy na niektórych serwisach nawet dostawała 9 na 10, 8 na 10. Niektórzy pisali tam jakieś szalone 10 na 10, ale jakby nie przesadzałbym. I oczywiście zebrali się wszyscy ci, którzy tej gry nie mogli zrecenzować wcześniej i zaczęli rzucać widłami, że to przecież to dostali wcześniej, byli na evencie, na pewno się sprzedali. Ta gra wcale nie może być taka dobra. Ja daję 2 na 10, mimo tego, że nie grałem. Nie dostałem gry wcześniej, więc 3 na 10 słabo. i jakby... Wiesz, to jest dużo szerszy problem w ogóle i chciałem go dzisiaj poruszyć. Do samej recenzji gry przejdę za chwilę, bo chciałbym sam się ustosunkować do tego, co zobaczyłem, bo cały weekend grałem, żeby nie było. Żeby rzeczywiście się dobrze przygotować do dzisiejszego odcinka, grałem cały weekend. Arlenson tutaj świadkiem, po prostu nie robiłem nic innego, tylko siedziałem przed telewizorem. Natomiast jeżeli chodzi o ten temat, no to... Nie chciałbym trywializować, bo rzeczywiście jest tak, że w świecie gier, czy w ogóle w świecie technologii, w ogóle w świecie marketingu jest ten taki, nie wiem, sposób promocji, który polega na tym, że wysyła się jakieś gadżety czy cokolwiek, wysyła się do osób, które uznaje się za influencerów w danej kategorii lub nawet poza nią, ale generalnie ludzi wpływowych, i wpływających na ich obserwatorów, na tych, którzy ich rzeczywiście śledzą w różnych miejscach w sieci. I oczekuje się od nich recenzji albo zdjęcia. I teraz też warto by oddzielić, bo tutaj wchodzimy na dość grząski grunt, ale warto by oddzielić, wysyłamy Coca-Colę i zrób zdjęcie na Insta, bo dostałeś Coca-Colę, nie? Bo to oczywiście jest... Ludzie, którzy tak robią, to jest absolutnie ich decyzja. Ja uważam, że jest błędna. Znaczy, jeżeli ktoś dostaje Coca-Colę, no to wrzucanie go na swojego Instagrama, no to jest trochę przegięcie. No chyba, że to jest puszka rzeczywiście, wiesz, jakoś, nie wiem.
Ja bym może wrzuciłbym puszki Coca-Colę, nie wiem. Na przykład cała zgrzewka, nie? I wszystkie miałyby napisane orzech.
No i to jest spoko. Jakby komplet, bo wiem, że to... Ale jakbyś dostał Coca-Colę za 3
jakby
złote,
dostał Coca-Colę,
no to nie
na której jest napisane na przykład Amadeusz, to już bym nie wrzucił.
A ja bym może dla beki, bo ja bardzo lubię
Amadeusz?
Ten film i polecam zresztą. Świetny film o Mozarcie, ale jest tak mega.
Jest na Netflix?
Naprawdę polecam. To jest jeden z moich ulubionych
bo
filmów.
Bo ja tylko na
nie
Netflix
film, szczerze mówiąc. Jest bardzo stary. Bardzo stary, ale bardzo polecam. W każdym razie, dobra, odłączmy jakby wysyłanie jakichś śmieciowych rzeczy. Natomiast rzeczywiście w świecie gier jest tak, że z jednej strony gry od producentów, czy od, tak jak PlayStation samo od siebie wysyła często gry, no to jest, dostają je redakcje.
Jest podcast.
Z jednej strony. Redakcja jest podcast między innymi. I influencerzy, tak? No i teraz jest pytanie. Komu my ufamy? Znaczy my jako taki zwykły użytkownik, wiesz... I to właściwie jest zawsze pytanie o zaufanie. Jeżeli krzyczysz, że ktoś się sprzedał, bo ocenił coś pozytywnie, to znaczy, że mu nie ufasz. To znaczy, że jeżeli mu nie ufasz, to albo cię zawiódł kiedyś w przeszłości, tak zakładam.
Albo jesteś Polakiem. Znaczy
ja mam takie podejście. No nie, no wiesz, nie chciałbym tego tak spłycać, bo uważam, że to wiesz, Cebulandia to jest mega spłycanie wszystkiego do takich prostych komunikatów, ale generalnie, wiesz, no jeżeli nie ufasz drugiej osoby, no to jej nie słuchaj, nie? Jakby, no to po co wchodzisz na dany serwis, jeżeli z założenia im nie ufasz, nie? No to ja bym szukał takiego miejsca, w którym wiem, że dowiem się, że te ziomeczki mi powiedzą na pewno coś spoko, nie? Ja na przykład uważam, że akurat z naszym podcastem jest tak, że jeżeli już coś polecamy, to raczej staramy się jednak polecać rzeczy dobre, które albo sami sprawdziliśmy, albo, nie wiem, jak jakimś cudem czegoś nie dotknęliśmy palcem, no to wydaje nam się, bo założenia tego czegoś są na tyle spoko, że warto to spróbować, nie? I mam takie poczucie i mam nadzieję też, że nasi słuchacze jednak mają do nas zaufanie, że jeżeli usłyszą coś w naszym podcaście, no to niekoniecznie użyją tego natychmiast, ale chodzi o to, że
akurat
mogą mieć poczucie,
chyba...
że rzeczywiście my to albo wybraliśmy, i to jest spoko. I mimo tego, że jesteśmy, wiesz, podcastem takim, jakim jesteśmy, czyli technologiczno tam...
Ja myślę, Wojtek, że my tak jesteśmy, że ludzie chyba mogą nam zaufać, bo my to słabo się sprzedajemy, nie? W sensie, może nie to chodzi, że słabo się sprzedajemy, że nie mamy reklam u nas, to nie? Tylko, że my jakoś... To chyba... To masz rację, że to jest z tym zawodzeniem, bo my na przykład chyba bardzo wyraźnie zaznaczamy, kiedy ktoś nam dał pieniądze, bo widać, bo jesteśmy radości, że ktoś nam dał pieniądze. Co się wiecie? Słuchajcie, Samsung dał nam pieniądze. Wow.
No tak.
Mamy tutaj 3 odcinki. Nie, ale to nie ma sytuacji, w której jedziemy kryptoreklamą albo czymś takim. Zresztą nawet jeśli to jest kryptoreklama, to zwykle zaznaczamy, że to jest kryptoreklama. Najlepszy podcast.
No ale, ale wiesz co, to, to jest pewien sposób. Znaczy, wydaje mi się, że właśnie tak chyba internet powinien działać, że jeżeli, słuchajcie, jesteśmy otwarci, jeżeli ktoś dał nam kasę, to mówimy, dali nam kasę, ale mimo to, że dali nam kasę, to no, coś jest tak. Spoko. Albo mimo to, że dali nam kasę, to coś ma swoje wady i jesteśmy w stanie o nich powiedzieć. I też zawsze, jeżeli mamy jakąś współpracę, to jeżeli ma polegać na tym, że
to
coś
zawsze
recenzujemy,
to jest recenzja nasza, gdzie nikt tam nie zagląda i nikt nam nie mówi co i jak. I wielokrotnie było też tak, że Samsung jest dobrym przykładem, bo to jest rzecz, z której korzystamy, tak? Produkty firmy Samsung. To jest rzecz, z której korzystamy i korzystaliśmy wielokrotnie. I wielokrotnie też zjechaliśmy od góry do dołu to, co nam nie pasowało i wielokrotnie też chwaliśmy, ale i było otwarcie. Słuchajcie, Samsung nam zapłacił za ten odcinek, zrobiliśmy to, tamto, siamto, to nam się podoba, to uważamy, że jest do kitu i w ogóle tak wygląda sytuacja. I nigdy nie było sytuacji, w której ktoś zapłacił nam za opinię, tylko zawsze było płacone, powiedzmy, za ekspozycję, no nie? To jest...
Za to, że akurat dany produkt rzeczywiście weźmiemy na tak,
tak
zwany
że
warsztat.
Będzie, że to jest temat, którym się w tym momencie zajmiemy, bo dokładnie tak wyglądała współpraca z Samsungiem, gdzie my tak naprawdę nie mówiliśmy, no słuchajcie, Wojtek tutaj powie, że to jest takie super, no nie? To będzie teraz chwalić i ten, tylko było, słuchajcie, to będą takie tematy, chcemy poruszyć w tym odcinku, czy wam pasują, czy nie. Właściwie nawet nie było takiego sytuacji, bo poruszaliśmy. Takie tematy poruszymy. Dziękujemy.
No taka prawda, fakt. No. Wiesz, nieraz przecież się zdarzało, że w jednym odcinku pojawiał się i Apple,
no,
i Samsung,
przecież,
i w ogóle, wiesz.
No. Robiliśmy we współpracy z Samsungiem, pojawiło się Apple Music. Wyszło i tyle, no, więc
tak?
To był chyba bardzo dobry przykład na to, że to nie jest tak, że, oni, że jest jakoś jakieś tabu nakładane na nas, nie?
No i w sumie wiesz, nawet mam wrażenie, że też nie możemy wchodzić w taką drogę, że o, teraz będziemy się tłumaczyć.
Nie, no
że my
oczywiście,
jesteśmy tacy,
oczywiście.
Wiesz,
to nie jest tak, że jesteśmy prawie, no
spoko,
jesteśmy
to wy
prawie
oceniacie,
jak pluton poza układem. Bang.
Oh, shit. Nie, ale generalnie tak jest. To jest. Fajne jest to, że my możemy mówić o tym, co nas po prostu kręci. Wy tego lubicie słuchać, bo jakby cały czas dostajemy mega dużo pozytywnej energii od was. Cały czas się domagacie
cały czas
odcinków.
Pieniążki od Sorosa przychodzą.
Że to dzisiaj. No, ja, nie, to nie Soros, tylko Soros. To jest ten nowy. On teraz tak rozdaje pieniądze, że wszyscy mówią,
Szekle?
Że Soros płaci.
A
no,
to
super. Szekle pobrzękują.
MZF, no, ale... George Soros, amerykański finansista pochodzenia węgiersko-żydowskiego. Filantrop.
Bęk. Przypadek. Znany w niektórych kręgach ze wspieraniu podcastów.
MZF.
MZF. No ale szczerze i zawsze szczerze zresztą. Strasznie mi się to podoba. Znaczy, że my możemy tak. Że my sobie tak ustaliliśmy, że jest
ale
los właśnie
to,
taki
to,
jest
od,
i taki będzie.
Od zawsze,
i to jest
bo,
super.
Bo my wyszliśmy chyba z takiego, w ogóle to będzie takie autorefleksyjne, ale chyba wyszliśmy, Wojtek, z takiego założenia, albo nawet nie mówiliśmy tego w trakcie, że nie robimy tego dla pieniędzy, robimy to dla fanu. To jest jakby pierwszy fakt, który w jakiś sposób ustaliliśmy. Jeśli będzie kasa tak. Do wzięcia, to tylko na naszych warunkach, wtedy ją weźmiemy bardzo chętnie. Jeśli,
naturalnie. Czyli trzeba się schylić.
Jeśli nie będzie żadnych warunków
jakie
i będzie można wziąć pieniądze, to weźmiemy, bo za darmo dobrze wziąć zawsze pieniądze.
Nigdy nie odmawiamy.
Ale to... I ja na przykład bardzo sobie cenię, że w podcaście mogę powiedzieć to... Właściwie ja w podcaście mówię nawet więcej rzeczy, niż napisałbym na Twitterze, no nie? I to jest... Ja absolutnie czuję, powiedzmy, tą wolność mediów w jakiś sposób. No wiadomo, my nie jesteśmy jakimś szczególnie dużym medium, tak dalej. Czuję tą wolność, że mogę powiedzieć to, co mi się żywnie podoba i tyle, no nie? A do tego nie wiem, czy Wojtek... ja ostatnio doszedłem do takiej refleksji. Jest to podcast, to jest najdłuższa twórczość moja, którą robię nieprzerwanie.
No i muszę powiedzieć, że chyba moja też. I to jest tak. To jest tak, że ja bardzo wielu rzeczy się dotykałem i zawsze dropowałem. I zaczynałem. Tak. I nigdy nie kończyłem.
To jest ten jak nam troszeczkę powiedzmy padło, ale myślę, że kiedyś do tego jeszcze wrócimy. No ale Jesus Podcast tak. jest najdłuższą rzeczą, którą robię nieprzerwanie i to już prawie 3 lata. I to chyba bierze się z tego, że my jakoś siebie nawzajem pilnujemy, żeby to nagrywać i żeby to puszczać cały czas, ale mamy też naprawdę te grono słuchaczy, te 400 osób na wąsaczach, to jest bardzo taki, wiesz, no czuję taką presję. I pamiętasz, rozmawialiśmy na temat Patronite'a kiedyś tak off the record, że no nie wiem, czy to jest dobry pomysł, bo jak będą pieniądze, to będziemy się czuli zobowiązani. Nic się nie zmieniło, Wojtek, tylko hajs trochę przychodzi. 100 zł miesięcznie i nie wiem, co z tym zrobić. A właśnie, ale to...
No i, ale wiesz, serwer opłacony.
Za te 100 zł miesięcznie, jakby ktoś był ciekawy, co Orzech zrobił za te parę stówek, to kupiłem serwisy różne głupie. Serwer kupiłem głupi. Apek i gier trochę też kupiłem.
Najgorzej.
No.
Oho. A no i to wiesz, to wykorzystujesz, ale ty kupujesz te rzeczy po to, żeby je przetestować i później opowiedzieć w podcaście, więc tak, to jest inwestycja.
Ale jest tak, Wojtek, że oczywiście. Podcast jest takim... Że ja, ale zeszliśmy trochę z tematu tej wiarygodności, ale ja na przykład czuję, że robimy chyba wszystko, co możemy zrobić, żeby być wiarygodnymi ludźmi, jeśli chodzi o to recenzowanie czy coś takiego. Nie było sytuacji, w której sprzedaliśmy się i sprzedaliśmy jakiekolwiek opinie. I jest tak, że ja na przykład nie wszystkie rzeczy, które dostaję, to wrzucam do internetu.
No, ja też nie. No, zdarza mi się, wiesz, ostatnio miałem taką fazę, że tu PlayStation coś przysłało, tutaj znowu byłem na evencie, wiesz, ja lubię dziękować w taki sposób, wiesz, bo to są mega miłe rzeczy, wiesz. To też jest tak, że ja na przykład... No nie traktuję siebie jako nie wiadomo jakiego influencera. No nie mam jakichś milionowych zasięgów, wiesz. Nie jestem, kurde, gościem
po prostu... Mamy po prostu po 10 tysięcy kupionych fanów na super Twitterze. Popularny. I jakoś to leci.
Wiadomo.
Nie, ale wracając...
No, jakoś to leci. No, ale to jest miłe, wiesz. Oczywiście. Mi jest miło i ja... Jeżeli mogę jakkolwiek podziękować i wiem, że taka forma jest okej. Okay, szczególnie, że... Wiesz, no mój Insta to nie jest jakiś nie wiadomo co, nie? No to ja wrzucam sobie tam zdjęcia albo jakieś wideo, że w podziękowaniu za to, że kurczę, ktoś mi wysłał gierkę. I to jest fajne. Ja nie mam, mówię, to nie są milionowe zasięgi, gdzie mój Instagram jest na przykład sprzedażowym miejscem. No nie jest. To jest zupełnie
ja chciałem jeszcze wrócić tutaj tylko do tego Gamergate 2, który nam się pojawiło, Polish Edition, Cebula Edition.
No.
Że to, że kogoś boli recenzja, że ktoś taką, no to napisz własną. I to byłby, wiem, jak bardzo to byłby nietrafiony argument, gdyby ktoś by powiedział, ale ja nie jestem, tylko że kurde, to dziennikarze się wykucają. To kup tą grę, jak już cię tak zapiekło, pożycz od kolegi. Jak nie, bo można.
Bo można, na PS4 można.
Pokaż, jak bardzo ta osoba się myliła. Napisz własną recenzję, szczególnie, że jesteś dziennikarzem growym, kurde, no więc robisz to gówno, że piszesz te recenzje. Więc jeśli tak cię zabolało, że ktoś się nie zgadza się z twoim zdaniem, to po prostu napisz własną i opisz swoje zdanie. To jest internet, możesz to zrobić. I
miejsca jest dużo.
Niestety czasami, ale no... Tak to wygląda. Więc ja zupełnie nie rozumiem tej dramy. Taka, w ogóle odnoszę wrażenie, że te gamingowe branże to jest w ogóle jakiś drama queen. Bo tam non-stop są jakieś problemy, komuś coś nie pasuje, kurde, gra, a to Assassin's Creed nie jest białą tym kobietą, murzynką, żeby było coś tam. Nie wiem, już mam.
Znaczy, w ogóle...
Żeby nie było, to nie jest... Nie jestem rasistą, ani seksistą, natomiast uważam, że robimy z igły widły w niektórych momentach i ja rozumiem, że moglibyśmy wybierać płeć czy rasę, natomiast to jest tak samo, jak ktoś nie ma czarnych w Wiedźminie, nie? Albo Wiedźmin nie jest kobietą.
A można było grać przez tą... jak ona
Siri.
Siri.
Hey Siri.
Hey Siri, nie mów tak, bo zaraz ludziom zabrzęczą wszystkie telefony.
To my mother.
Hello mother. tak. Znaczy, wiesz, jeszcze problem jest jakby szerszy. Znaczy, recenzje gier to jest, kurde, tak subiektywne.
Oczywiście.
Bo każdy, kto gra w jakąś grę,
komu możesz
odczuwa
ufać
jakieś...
w guście growym i no, podążaj.
Właśnie. I po prostu. I słuchaj go. I jakby, jeżeli się zgadzasz, to się zgadzasz. Jeżeli się zawiedziesz na jakiejś grze i jemu się coś podobało, a tobie nie, no to możesz szukać dalej. No proste. Albo no chyba nic wielkiego się nie stało. Ja wiem, że gry są drogie, tak? Oczywiście to zawsze ten argument będzie padał, bo to jest pytanie, jak recenzja
jak
się pojawia, no to
są,
w sensie czy warto, czy nie warto.
Płaci,
no, ale...
no nie? Swoim czasem.
No tak. A poza tym możesz wyciągnąć jakąś średnią z recenzji, tak? Posłuchać jednego, drugiego, trzeciego. I może ja przejdę, co?
No.
No bo nie zrobię w końcu tej recenzji. Postaram się w miarę szybko. Znaczy, Horizon jest spoko. Nie grałbym tak długo, gdyby nie był spoko. No bo wiesz, to jest tak, że dostajesz gierkę i no albo masz czas, albo nie masz. Ja akurat miałem czas i albo ci się chce grać, albo się nie chce po prostu wkręcać, albo się cię nie wkręca. Mnie wkręciło. I to jest gra, która jest absolutnie wymieszaniem bardzo wielu różnych gier, które już znam. Na pewno widać tam Far Cry, widać tam bardzo dużo Wiedźmina, ale tak naprawdę bardzo dużo. Jest bardzo fajny system walki, który, no wiesz, strzelasz z łuku i masz jeszcze taką lancę, którą możesz dziugać przeciwników i zadawać cięższe ciosy. Natomiast fajne jest to, że rzeczywiście twoimi przeciwnikami w większości to są maszyny i te maszyny są złożone z różnych elementów, można, wiesz, trafiać w te elementy, skanować te maszyny i tak dalej, wiesz, też nie chcę za dużo zdradzić, żeby nie spoilować. Natomiast ten system walki jest całkiem spoko, jest dużo slow motion, wiesz, no to widać tutaj, mówię, Wiedźmina i też, nie wiem, no jakbyśmy chcieli sięgać bardzo daleko, no to nie wiem, Max Payne nawet, nie? Że tam gdzieś tam się rzucasz, włącza się slow motion i ty możesz wtedy łatwiej przycelować w główkę jakiemuś tam przeciwnikowi. I naprawdę się wkręciłem. Ten otwarty świat wygląda bardzo spoko. Jest niestety dość dużo takich typowych glitchy, wiesz, tak jakieś artefakty, że nie wiem, tu coś mrygnie ekran, postacie są jakoś tak animowane dość kwadratowo, trochę gorzej niż w Wiedźminie, mam takie poczucie, ale generalnie wiesz, jakby no, to są szczegóły. Nie wiem, jakiś łuk nagle zawiśnie w powietrzu, nie wiadomo dlaczego, wiesz, to jakieś takie glitche, które prawdopodobnie będą eliminować w kolejnych łatkach. Ale kurde, ja miałem dużo fanu. Naprawdę to jest taka gra, że masz fan. I tak samo miałem przy właśnie Far Cry'u, trójeczce. Mega dobrze się bawiłem. Wyglądał może jeszcze lepiej. Tutaj widać bardzo duże naleciałości z właśnie Killzone'a, bo pamiętam, że Killzone był taką grą, która chyba najciekawiej, jak na tamte czasy oczywiście, najciekawiej grała światłem. I flary, które pojawiały się, wiesz, na takie bardzo jasne źródła światła, no po prostu były mega. Ja mówię, ja cię, ale się postarali. I tu rzeczywiście powtarzają ten, to, no nauczyli się, wiedzą jak to robić i po prostu, wiesz, wrzucili te flary. Ich oni pracują na tym samym silniku, co Killzone. Oni musieli
jest
mocno tam podkręcić, żeby on w ogóle...
Czytałem, wiesz, w internecie, że jest zmodyfikowany.
Jest na maksa zmodyfikowany, ale nadal jakby core jest ten sam. Natomiast rzeczywiście pewne elementy widać po prostu, wiesz, jak na dłoni. Natomiast kurczę, no naprawdę bawiłem się świetnie. Ta historia jest całkiem spoko napisana. Jest tam tylko single. Jest to gra mocno... może nie tyle liniowa, bo to jest tak, że jeżeli chcesz ją skończyć szybko, no to po prostu, wiesz, realizujesz te główne zadania, dokładnie tak jak w Wiedźminie. Jak chcesz, tylko idziesz tą główną ścieżką, bang, 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 bang i prawdopodobnie grę możesz skończyć, ja wiem. Ja grałem 2 dni, mniej więcej, nie wiem, policzyłbym, że to było z 9-10 godzin może, tak z po 5 na dzień. Wydaje mi się, że jestem gdzieś tam w 2/3 gry. No to ja wiem, 15-18 godzin to jest mniej więcej tyle, ile prawdopodobnie ta gra zajmie ci, jeżeli idziesz raczej główną ścieżką, ewentualnie jakieś 2-3 poboczne zadania na daną lokację zrobisz. Ale kurde, no jest fan, no jakoś tak wiesz, szczególnie, że ona nie jest łatwa. bardzo często giniesz. To nie jest może Dark Souls, nie? Jakby wiesz, tam gdzie giniesz po prostu raz na dwie minuty, ale rzeczywiście niektórzy przeciwnicy są bardzo, bardzo mocni. Musisz się dużo naskakać i dużo nastrzelać, żeby ich zdjąć. Co sprawia, że rzeczywiście wiesz, to czujesz taki kurde, no to jeszcze raz, to jeszcze raz, to jeszcze raz. I miałem tak chyba wczoraj czy przedwczoraj, że po prostu już mówię, nie mam już siły. Po prostu muszę odpocząć, wiesz, tak mnie cały czas zabijają, dobra, dam sobie jeszcze chwilę i musiałem odłożyć grę i po prostu wrócić do niej następnego dnia, no i oczywiście przeszedłem dalej, nie? Ale wiesz, ja wolę unikać takich cyferkowych ocen, nie wiem, gdybym miał oceniać fan, to bym ocenił go na takie mocne 8 na 10, nie? Gdybym miał oceniać grafikę, 7, może 6 ze względu na, wiesz, mechanikę pochluszania się postaci, która może być taka kwadratowa, szczególnie przy dialogach. Ale na przykład jest jeden myk, który mnie bardzo zaskoczył. Miałem taki quest, że miałem zebrać jakieś puszki i takie, nie wiem, szkiełko jakieś jedno zebrać, nie? No, whatever, no zdarza się, wiesz to, jak to jest. Zgubiłem, coś tam przynieś mi i ja ci dam nagrodę, nie? Jakby typowy quest w tego typu grach. Natomiast, co było ciekawe, ja zanim zacząłem ten quest, no to nazbierałem już ileś tam tych puszek, natomiast nie miałem tego szkiełka. I podchodzę do laski, która mówi, no potrzebujemy tych puszek, potrzebujemy szkiełka. I wyobraź sobie, że moja postać mówi w tym momencie, a nie, to puszki już zebrałam, nie? To masz. A ja tak, shit, czyli kurde, rozkminili to, że ktoś mógł jakby wcześniej...
Zabrać się za coś, za zrobienie, wiesz, czegoś i nie musi tego robić ponownie.
I to, wiesz, to jest bardzo mała rzecz. Jakby, no, come on, to nie jest nie wiadomo jaka technologia i nie wiadomo co zastosowane, ale myślę, kurde... Pomyśleli o tym, że właśnie w takich grach bardzo często jest tak, że po prostu masz mnóstwo rzeczy w plecaku i może się okazać, że jakby masz je ze sobą i twoja postać mówi, tak, mam, proszę bardzo, nie? A tamta laska mówi, no dobra, to jeszcze brakuje tylko szkiełka, nie? To poszukaj tego szkiełka. Damn! Czyli napisali listę dialogową, wiesz, pod to, pod taką możliwość, wiesz. I to jest naprawdę duża rzecz, moim zdaniem, która mnie zaskoczyła. Totalne pierdoła na maksa, ale też pokazuje, wiesz, z jaką pieczołowitością się podchodziło do pisania tej historii i questów, nie? Więc to mi się naprawdę podobało, to było bardzo spoko. Więc generalnie, kurde, no, to jest gierka na 8 na 10 spokojnie, moim zdaniem. Nie dawałbym za dużo, bo Wiedźmin jakby jednak jest mocniejszą historią, wiesz, tutaj jest ciemniejsi bohaterowie. Chociaż tu historia, wiesz, jest zupełnie inna i fajnie dotyka rzeczy, które tak naprawdę dzieją się dzisiaj nawet, więc gdzieś tam jest to drugie czy nawet trzecie dno tego, co się dzieje w tej grze i daje coś jednak w głowie. Może nie na poziomie emocjonalnym, ale bardziej na poziomie rozwoju technologicznego. I tu muszę postawić kropkę, no bo rzeczywiście nie chciałbym za dużo zdradzić. Czy polecam? Polecam.
Lepsze recenzje.
Naprawdę, nie ma to żadnego...
Czy polecam?
No, ale ostatecznie... O to chodzi, no. Chcesz... Warto kupić to Gunvo, czy nie warto? To moim zdaniem warto. No i tyle, nie? Jakby koniec
tematu.
Jestem
tak bardzo w plecy z grami. I mógłbym to... Teraz szczególnie, że nadaj spokój. Chociaż ostatnio chciałem kupić... A, dokończ to, coś powiem.
Nie, ja właściwie, wiesz, to jest koniec mojej recenzji. I ona nie jest w ogóle powiązana z tym, że byłem na evencie i strzelałem z łuku.
Zajebicho. No, jakby... dzięki strzelaniu z łuku lepiej grałem w grze. 10/10.
No, oczywiście. A to, że lepiej grałem w grze, to znaczy, że wygrałem. I jak wygrałem, to znaczy, że 10/10 gra super,
Wojtek,
warto kupić.
Tak a propos grania w gry, to ja tak nie za bardzo mam czas, żeby grać w gry. Na konsoli prawie nie gram wcale. No, taki gała ze mnie. Książki czytam. Dostałem szczególnie teraz nową książkę, więc... krótką historię czasu. Stephen Hawking. Mhm.
Ty uważaj, żebyś nie wylądował na wózku. Naczytasz się i co?
I będzie coś takiego. Cześć Wojtek. Najgorzej, że wstajesz z łóżka i od razu do komputera. Słuchaj, było tak, że chciałem... chciałem wyłączyć komputer.
Orzech dead.
Komputer. Pamiętasz? No i no pamiętam, poszedłem wtedy i nie było komputera, więc stwierdziłem, że może i kupię sobie Nintendo 3DS, ale nie było. A właśnie wszedłem na Saturn i widzę, że można Nintendo Switch już kupić za 1,5 koła.
A to tak, rzeczywiście i podobno w ogóle sklepy stacjonarne mają dostać bardzo mało. Więc jeżeli chcesz zamówić w preorderze, to może być dobry pomysł, żeby ją w ogóle dostać, bo nie, nie, ale... mają dostać chyba po 3 na sklep, jakoś nie, tak ale... czytałem. Pan Kubaka pisał na Twitterze.
Ten, nie potrzebuję takich rzeczy, nie?
Nie, no wiesz, ja nic nie sugeruję, ale, nie? Ale,
znaczy, choć nie wiem właściwie, czy ten Nintendo Switch będzie fajny, czy nie fajny, ale kosztuje 1,5 koła, więc nie aż tak szczególnie dużo. Ale Wojtek...
No tyle, co PS4. No,
ja mam, Wojtek, temat taki dość, powiem ci, słuchaj, wyobraź sobie, że mógłbyś rzucać zdjęcie do internetu i ono by znikało po 24 godzinach.
Nie, to niemożliwe. Chciałbym
teraz
w to zainwestować.
Sobie, że jest taki serwis w tym momencie. Raz, dwa, trzy, cztery.
No pewnie więcej, bo...
To zaraz wiesz, będzie piąty.
Jest mnóstwo serwisów, o których nie wiemy.
Zaraz będzie kolejny,
będzie
tak.
Piąty?
WhatsApp. To... No dodają taką funkcję teraz.
Wow. To świetnie. Czekałem na to. Dobrze, że nie korzystam.
Zrobiło właśnie takie, że dzisiaj wszedłem sobie na Flipboard, a to jest kolejny, to miał być kolejny mój temat, ale chodzi mi o to, że Flipboard zrobił redesign, teraz bardzo przyjemnie się z niego korzysta. WhatsApp będzie miał właśnie taką samą funkcję, jak ma Facebook Messenger, czyli będziesz mógł zrobić zdjęcie, wrzucić je do swojego story, twoje kontakty będą mogły to story oglądać. Dokładnie to samo, co wszędzie indziej, dokładnie to samo, co na Instagramie, dokładnie to samo, co na Messengerze. No i spoko.
Czyli, jak się okazuje, moje przewidywania co do tego, że tak zwane stories jako sposób komunikacji w internecie wejdzie do mainstreamu?
Minus jest taki, tak szczerze już. Już stwierdzam, że powiedzmy okej, okay, może bym wrzucał coś tam, no nie? Na WhatsApp, tylko że może bym wrzucał też coś na Instagram. Szkoda, że to nie jest wszystko ze sobą połączone, no nie? No bo wszystko jest Facebook,
żeby
no
mieć takie jedno
tak.
Coś, co postuje
no, nie,
wszędzie.
No nie, na takiej zasadzie, że no Instagram to Facebook, tak? Facebook Messenger
aha,
to Facebook.
W tym sensie. Czyli,
WhatsApp to Facebook.
No
więc no. Może to warto by było to połączyć, chociaż rozumiem też i nie ukrywam, że jest to w jakiś sposób pocieszające, że tylko na konkretnych w konkretnym medium ktoś się wiesz. No bo ja na przykład na Instagrama wrzuciłbym coś innego niż rzuciłbym na Facebook Messengera, przypuśćmy.
No niby tak. No, znaczy, rozumiem, w tym ekosystemie wydaje mi się, że to by było absolutnie sensowne, gdyby rzeczywiście była taka opcja, że korzystasz, że ta kamera tak zwana, wiesz, czyli to, co ci się odpala w Messengerze, jak zsuniesz cały ekran na dół, nie? Czy też właśnie na Insta, jak zsuniesz, kurde, w lewo, czy z kolei na tym WhatsAppie, jak tamkolwiek będzie się to włączać. Czyli kamera jako funkcja mogłaby być jedna i byś miał do zaznaczenia w ustawieniach ziomeczku, to co tu wrzucam, wrzucaj też na Messengera i kurde na Instagrama. I zaznaczasz sobie albo nie zaznaczasz. Bang. I masz jedną kamerą, która jakby działa dokładnie tak samo, ma te same naklejki i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie, wiesz, filtry, nie filtry, inne cuda. To jest jedna funkcja, którą inkorporują we wszystkich tych trzech aplikacjach i bang, postujesz na wszystkie. I kto chce oglądać gdzie, to jest jego sprawa, nie? To jest jakby takie podejście, jakie my mamy trochę w Onetrano, nie? Że jakby my streamujemy na wszystkie możliwe platformy, niech sobie użytkownik wybiera tą, z której chce korzystać dzisiaj albo w ogóle, która jest dla niego najwygodniejsza. I to jest YouTube, Periscope i Facebook i ewentualnie no oczywiście onet.pl, jeżeli ktoś chce na Onecie oglądać, więc tam i w aplikacji i tak dalej. No ale generalnie wiesz, to jest ten sam pryncypium. Nie, to nie jest dobre słowo.
Tak, Wojtek, ja mam jeszcze jeden krótki temat, także ten na pulsu. Wojtek, bo dostałem lajka na Insta.
O, kurde,
ale właśnie to jest dobre. Od konta Muzeum Picasso w Barcelonie. Na zdjęciu, które zrobiłem w Muzeum Picasso w Barcelonie. Jeżeli było teraz, i teraz jaki jest rebelizm i plot twist? Nie można tam robić zdjęć.
No. To są te słynne murzyny, które krzyczą i ten śmieszny gif, który chciałem pokazać swoim mordą.
No ale dostałem lajka od muzeum za zdjęcie, które było nielegalne. Bang! I uważam, że to jest, Wojtek, po prostu coś niesamowitego. Moje życie od dzisiaj się zmieni.
Kurde. Ale czy oni teraz legitymizują to, że...
Chyba zdepenalizowali moją fotografię.
Jak policja przyjedzie, to dobrze.
Ja tu mam lajka.
Ale tu ja dostałem lajka, halo.
Przepraszam bardzo.
Chwileczkę.
Tutaj jest lajk, który udowadnia, że jestem nie...
Panie oficerze.
Nie ten, niewinny.
Tak. I proszę mnie uwolnić. Proszę mnie wypuścić.
Wypuśćcie mnie. Kto czuje, ten produkuje. Ten argument jest nie do podważenia. Bang.
Boże, najgorsze jest to, że my czasem opowiadamy po prostu sobie obrazki z internetu. Wyobrażasz to sobie? A my jesteśmy, kurna, podcastem, ziom. Czaisz to? My dajemy tylko, kurna, dźwięk i opowiadamy sobie obrazki. Co następne? Będziemy opowiadać sobie wideo? I co to... Gdzie skończymy?
Ale
gdzie skończymy? Snapchaty będziemy teraz opowiadać,
co
ziom.
Zrobiłem w ogóle? Podlinkowałem, kto czy ten produkuje z Kwejka.
O jest. Najgorzej. Najgorzej, ale to podlinkuję jeszcze. Znaczy, a nie, no to w sumie wszystko. Kto czuje, ten produkuje, to jest jedno z najlepszych. No. Także tak. Czyli ja już powiedziałem o Horizon, powiedziałem o promeczkach. A, jeszcze mam taki króciutki temacik, szybciutki. I to jest coś do przetestowania. Bo jakby ja przez chwilkę używałem i mi się nawet całkiem podoba. Troszeczkę działa wolno, ale podoba mi się pomysł. Milanote.
Ja
nie
tego,
wiem, czy znasz
ja
takie coś jak Milanote?
A...
Okej, okay, ale Milanote to jest takie coś, co działa tylko w przeglądarce, na razie, bo tam pracują nad apkami. I to Milanote jest takie trochę innym podejściem do notatek, bo trochę bardziej...
Na zasadzie kolażu.
Wiesz co, takie kolaże, takie, że możesz zagnieżdżać jakby w katalogach różne rzeczy. Wydaje mi się, że to prawdopodobnie działa trochę jak Evernote, ale jest jakimś takim bardziej wizualnym,
Evernota
bardziej
w ogóle
takim
teraz
plastycznym podejściem
Evernota,
do tworzenia.
Tak,
no bo podobno tam był lead design jakiś jest
ale
bardziej
ja korzystam
zjadliwy.
Akurat na, tylko do pracowych rzeczy. Mam na iPhone'ie i mam na komputerze i całkiem spoko. No ale to widzę właśnie Milanote.
Spoko. No i Milanote, ja bym ci, znaczy, chciałbym, żebyście wszyscy sobie tak, jak ktoś chce porobić jakieś notatki, czy rozpisać sobie projekt. Bo to jest z jednej strony niby takie coś do robienia notatek, ale z drugiej strony jest fajne do zarządzania projektem, ale we własnej głowie. To znaczy, że to nie jest kwestia... Oczywiście możesz tam dodawać nowych użytkowników, żeby oni też wprowadzali zmiany, ale mam wrażenie, że to jest takie dla ciebie. Że możesz sobie rozpisać, że masz, nie wiem, nowy projekt i tam dobra, potrzebuję do tego, tego, tego i tego. Tutaj zdjęcie, tutaj coś tam, tu muszę zrobić. Tu lista zadań do wykonania, które mogę odznaczać. I łączysz wszystko strzałeczkami, wiesz, to jest taki bardziej wizualny, taka trochę
dodam
mapa
do
myśli, ale bardzo dobrze. Myślę, że to może być ciekawe rozwiązanie. Ja dowiedziałem się od nim z niedocenianego serwisu technologicznego, który też tobie polecam, Daily Web, nie wiem czy znasz. My tam żeśmy się obserwowali z osobą, z gościem, który to prowadził. Teraz chyba więcej osób pisze na Daily Web. I muszę powiedzieć, że Daily Web jest jakby... Oni takie smaczki wyłapują. To jest... Bo oni nie silą się na to, żeby być, wiesz, pierwszymi ze wszystkimi newsami i tak dalej, tylko właśnie to jest polskie. Dailyweb.pl. Ja naprawdę chciałem serwis też polecić, bo rzadko się zdarza, żebym nie wiem, przeczytał jakiś syf tam, nie? I naprawdę są spoko teksty i fajne smaczki się trafiają. Ja do nich trafiam zwykle przez social media, bo tam mam wrażenie, że wiesz, że też filtrują te ciekawostki. I tutaj właśnie Milanote też się pojawiło jako oni nazwali to elektroniczny notatnik dla kreatywnych. No, może tak, może tak. Także fajne rzeczy, jeżeli chodzi o technologiczne rzeczy, jakieś tam, nie wiem, poprawki czy zmiany w różnych serwisach, właśnie w serwisach po prostu, tak? To też, czy usługach, też zawsze piszą, więc myślę, że to jest ciekawe miejsce, warto poczytać i warto się zainspirować, i to było niepotrzebne ostatnie zdanie, bo jest totalnie bzdurne zainspirować się, kurna, czym? Nie wiem.
No, nieważne. Dobra, Wojtek, możemy zakończyć ten temat, myślę. Zakończyć Jesus Podcast, odcinek 152.
Tak.
Ja czuję, że ty robisz podcast, więc produkuję... Nieważne. Ciężko już. Wojtek, dziękuję ci bardzo za 152 odcinek Jesus Podcastu. Słyszymy się wszyscy już za tydzień w kolejnym 153 tak. odcinku. Dziękujemy wam bardzo. Do usłyszenia i cześć. I bawcie się dobrze i pamiętajcie, my bardzo chcemy się sprzedać, ale zawsze będziemy prawdziwi, bo jesteśmy true.
Tak nas ulica nauczyła. True. I w przyszłym odcinku może opowiemy jakiegoś gifa.
No słuchajcie, taki obrazek opowiemy, ruchomy. Dobra. Cześć.
Hello.
Jest Łos Podcast. O technologii z wąsem.